Na tą rozmowę czekałem wiele, wiele miesięcy. Rozmawiam z człowiekiem, który po raz pierwszy udowodnił, że fale grawitacyjne rzeczywiście istnieją, czyli zrobił coś, co nie udało się na przykład Albertowi Einsteinowi. Dzięki jego pracom przyznano dwie Nagrody Nobla z fizyki, ostatnia w roku 2017. Zapraszam Was bardzo serdecznie na rozmowę z profesorem Andrzejem Trautmannem. Tegoroczny Nobel z fizyki jest za badania, także za badania kosmologiczne. Wyobraża Pan sobie taką sytuację, że któregoś dnia odbiera telefon, a tam po drugiej stronie przedstawia się przedstawiciel Komitetu Noblowskiego, informuje Pana, że Komitet Noblowski chce uhonorować Pana pracę i wręczyć Panu Nagrodę Nobla?
Raczej nie. Moi koledzy, moi uczniowie kilka lat temu złożyli taki wniosek, abym dostał Nagrodę Nobla, ale na szczęście nic z tego nie wyszło. Ja nie jestem spragniony Nagrody Nobla, ani w ogóle nagród. Mnie satysfakcję daje praca, którą wykonuję, praca naukowa.
Chciałbym się cofnąć o kilkadziesiąt lat. Jest rok 1947, młody Andrzej z maturą wraca do Polski, do zrujnowanej Polski. Jak się wtedy studiowało? Czym wtedy żyli fizycy? Co wywoływało takie naukowe emocje?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że się żyło dosyć ciężko. Ja wróciłem z Francji do Polski w roku 1949 i zacząłem studia na Politechnice. No i te studia mi bardzo dużo dały. Jakkolwiek muszę powiedzieć, że niestety wykładowca fizyki był nieudany. To był niestety, zdaje się, że to był człowiek, który miał osiągnięcia w dziedzinie doświadczalnej, jakieś coś tam pożytecznego zrobił, natomiast nie miał talentu do wykładania i te wykłady były bardzo... Ja czasami mówiąc o tym dodaję, że to dowodzi mojego prawdziwego zamiłowania do fizyki, że ten wykładowca mnie wtedy nie zniechęcił do fizyki.
Ale skąd się wzięła ta miłość do fizyki?
Ja się interesowałem fizyką już w szkole, kiedy we Francji, dostałem jakąś książkę popularno-naukową, w której było w taki dość dobry, przystępny sposób opisane, czym w istocie jest teoria względności, w takim sposób, jaki to można zrobić bez użycia oczywiście żadnych wzorów, i czym jest mechanika kwantowa, i to mnie bardzo zainteresowało.
W którym momencie, ile Pan miał lat, jak po raz pierwszy usłyszał o falach grawitacyjnych?
No, o falach grawitacyjnych przeczytałem pewnie w czasie, pewnie w końcu, przy końcu moich studiów na Politechnice, więc to był rok jakiś 1954 albo 5. No i dowiedziałem się, że Einstein wysunął ideę fal grawitacyjnych. Później przeczytałem, przejrzałem przynajmniej jego pracę, pierwsze prace na ten temat. To były, on opublikował dwie prace pod tym samym tytułem o falach grawitacyjnych w 1918 roku. I mnie zaintrygowało, dlaczego były dwie prace w tym samym zresztą czasopiśmie, pod tym samym tytułem. No i przejrzałem obie te prace. Okazuje się, że w pierwszej pracy był błąd. Banalny błąd, mianowicie Einstein wprowadził tam jakieś dwie wielkości. Jedna to była powiedzmy jakieś H, a druga to było H'. No i później robiąc przekształcenia tych wielkości, pomylił się i tam, gdzie miało być H', to podstawił H. No, banalna sprawa, prawda?
Nawet Einsteinowi się zdarza.
Tylko świadczy, że nie miał jakiegoś asystenta czy współpracownika młodego, który by mu to przejrzał, prawda? To takie banalne rzeczy, to powinien asystent wychwycić. No ale Ale tak było, są te dwie prace i w tej drugiej pracy Einstein nie wyjaśnia, dlaczego podejmuje ten sam temat pod tym samym tytułem. To jest
wstydził
dziwne.
Się może.
To jest dziwne, prawda? Gdybym ja to coś takiego zrobił, to bym napisał, no ta praca jest poprawioną wersją tej poprzedniej, no ale to mniejsza.
Ile osób wtedy się tym tematem zajmowało? Czy o tym się rozmawiało, czy to była jakaś totalna nisza, jakaś taka ciekawostka?
No, znaczy w czasach Einsteina, czy...
Nie, w czasach pana.
Było chyba niewiele osób, ale miałem takich kolegów, prawda, którzy się tym interesowali. No i kiedy kończyłem studia, to spotkałem właśnie Jerzego Plebańskiego, ucznia Infelda, który prowadził tam wykład fizyki teoretycznej, bardzo dobry wykład, który mi się spodobał. Nawiązałem z nim kontakt, zadając mu pytania w czasie przerw. No on, widząc moje zainteresowanie, powiedział, że jest gotów zaopiekować się moją pracą magisterską i że da mi jakiś temat, no a proponuję, że po tym magisterium, żebym przyszedł do Instytutu Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie, którego kierownikiem był Leopold Infeld, i żebym tam dalej kontynuował jako doktorant u Infelda. I tak się właśnie stało.
Problem polegał na tym, że profesor Infeld nie bardzo wierzył w falę.
No właśnie, więc Plebański, mówiąc to, zachęcając mnie do tego przejścia do Infelda i zachęcając mnie do studiowania w dalszym ciągu, pracowania w dalszym ciągu nad falami grawitacyjnymi, powiedział: ale słuchaj, uprzedzam cię, że Infeld nie wierzy w fale grawitacyjne.
Czyli typowa mina. Młodego Proszę? Człowieka wkładamy na minę w postaci, tak, ale... niech się czymś zajmuje, w co i tak szef nie wierzy.
Ale to się dobrze skończyło, bo Infeld co prawda może i nie wierzył w te wyniki fizyczne, czy sens fizyczny moich prac, ale on uważał, że to są prace, no, takie z matematycznej teorii względności.
Być może ta niewiara w fale, w fizyczne istnienie fal grawitacyjnych u profesora Infelda pochodziła od tej samej niewiary u samego Einsteina.
Od samego Einsteina.
Który też miał przecież wątpliwości. Wydawało mu się, czy nawet o tym mówił, że to są chyba takie byty bardziej matematyczne niż fizyczne, że tak naprawdę to ich nie ma.
Einstein napisał wspólnie z Rosenem pracę pod tytułem Czy istnieją fale grawitacyjne, i konkludował, że fale te nie istnieją właśnie z powodu tych osobliwości. Pracę powstał do Physical Review i chyba to była pierwsza praca Einsteina, która została zrecenzowana i odrzucona. To oczywiście sprowadziło Einsteina w złość, prawda? On podobno napisał do redakcji, że jak on im wysyła jakąś pracę, to znaczy, że
mają nie dyskutować
do druku, a nie żeby komuś pokazywali, prawda? No ale redaktor Physical Review miał, że tak powiem, właściwy kościec. Teraz wiadomo, kto był tym recenzentem, to jest bardzo dobry fizyk i w istocie kolega Einsteina w Princeton także.
Sam Rosen mówił, że one nie istnieją, ponieważ one nie przenoszą energii. Skoro nie niosą energii, to nie oddziałują, to znaczy, że nie da się ich wykryć i w istocie są tworami matematycznymi. Pan pokazał, że jest inaczej, że one istnieją i to wynikało bezpośrednio z pana prac naukowych.
No więc ja rzeczywiście się zajmowałem falami grawitacyjnymi i trochę, że tak powiem, wyjaśniałem, w jaki sposób można by je zaobserwować. Mianowicie, no na przykład można jakieś cząstki, gdyby wziąć jakiś taki pył z jakichś cząstek materialnych i puścić na nie fale grawitacyjne, to one się będą w pewien sposób poruszały i to w taki właśnie sposób, który będzie wskazywał nawet na jaka jest polaryzacja tych fal, prawda? Pewne cząstki będą się od siebie oddalały, a cząstki w kierunkach prostopadłych będą się do siebie przybliżały, prawda? Także to daje się zrobić przy pomocy przynajmniej takich myślowych obserwacji czy doświadczeń.
No ale do tego w zasadzie doszło. 60 lat później, rok 2016, ogromne laboratorium, na które być może stać tylko Stany Zjednoczone, i bardzo skomplikowane. W zasadzie dwa ośrodki, laboratorium LIGO, które powstało i które zostało wybudowane dzięki w zasadzie pana obliczeniom. Wykrywa fale grawitacyjne dokładnie dzięki temu mechanizmowi, o którym pan mówi, może nie z cząstkami, tylko z lustrami, które nagle się do siebie nieco przybliżają, nieco oddalają o mniejsze odległości niż ułamki promienia atomu. Tak. Cieszył się pan? Jak pan na to zareagował? 60 lat po pana pracach teoretycznych nagle się okazuje, że to wszystko się zgadza.
Ja się byłem zadowolony, ale muszę powiedzieć, że dla mnie to nie była taka wielka rewelacja, ponieważ ja byłem przekonany, ja wiedziałem, prawda? Ja jestem fizykiem teoretykiem i ja mam zaufanie do teorii i do obliczeń, które ludzie wykonują, ja wykonywałem. Także dla mnie to było bardzo przyjemne przeżycie, że zostały potwierdzone te istnienie fal grawitacyjnych w doświadczeniach, obserwacjach ziemskich, ale to nie była rewelacja, powiedzmy, wcale, prawda?
Powiedział pan, mam zaufanie do teorii, mam zaufanie do tych równań. Tak. Jak pan sobie wyobraża fale grawitacyjne? Pan tak przymyka oczy i widzi, jak ta przestrzeń jakoś drga? Czy wystarczy, że pan napisze równanie i pan te fale widzi na kartce?
Nie, no ja sobie wyobrażam, że właśnie one padają na jakiś, powiedzmy, no, materialny układ. Najprościej pomyśleć o takich cząstkach, prawda, pyle cząstek, bo wtedy to łatwo sobie wyobrazić, w jaki sposób się one przemieszczają, prawda? No, ale to dla mnie nie stanowi wielkiego problemu, muszę powiedzieć. Ja nie muszę koniecznie sobie wszystkiego tak wyobrażać.
Czym są fale grawitacyjne? Pan troszeczkę o tym powiedział, ale gdybyśmy tak próbowali to zebrać wszystko razem, czym one są, jak one powstają?
No, taki sposób, taki realny, jak gdyby, generacji grawitacyjnych fal, to jest przez na przykład układ gwiazda podwójna, masywna gwiazda podwójna i rotuje z prędkością orbitalną znaczną, to ona wytwarza fale grawitacyjne. To jest, powiedzmy, taki mechanizm. No i to zostało i wtedy oczywiście ten taki układ, taka gwiazda podwójna, wysyłając fale grawitacyjne, traci energię, bo fale grawitacyjne niosą energię, prawda, to jest
na pewno. To jest pana dzieło,
tak? Tak, oczywiście, to wiadomo. I w związku z tym ten układ, jego prędkość obrotu się zmienia i to zostało zaobserwowane i to była pierwsza nagroda Nobla za fale grawitacyjne, prawda? Ta, którą oddano nie tak dawno, to jest druga, a tamta tak. Była pierwsza, tylko że taka była trochę mniej, że tak powiem, pobudzająca do, bo to była jakaś gwiazda podwójna, coś bardzo daleko i bardzo jakieś tam małe efekty.
No dobrze, ale one powstają wtedy, kiedy tylko wtedy, kiedy gwiazdy podwójne wokół siebie szybko się obracają, czy generalnie wtedy, kiedy duża masa zmienia swoją prędkość? Na przykład kolizja dwóch czarnych dziur. I to jest rok 2017, tak. Nagroda Nobla z ewidentnie już z fal grawitacyjnych, z zdarzenia zarejestrowanego właśnie w tym laboratorium, o którym mówiliśmy w LIGO, dwie czarne dziury zderzają się. Jak daleko od nas? 1 300 000 000 lat świetlnych, jakoś tak, zderzają się i my to tutaj czujemy.
Przecież czujemy, ale
okej, ale jesteśmy w stanie wybudować urządzenie, które to wyczuwa. Czy może pan sobie wyobrazić jakieś praktyczne zastosowanie fal grawitacyjnych?
Nie, ja nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek. Ktoś mnie na przykład kiedyś pytał, czy jest możliwe przesyłanie informacji, prawda? Podobnie jak się przesyła informacje przy pomocy fal elektromagnetycznych, to nie, przy pomocy, to by było niepraktyczne. Natomiast fale grawitacyjne nam dostarczają wiadomości o bardzo cennych, których inaczej byśmy nie uzyskali, o wszechświecie, prawda? W szczególności o tym początkowym okresie po wielkim wybuchu. Dochodzą fale grawitacyjne z tego okresu i to jest, powiedzmy, cenne źródło informacji. Więc w tym sensie one są pożyteczne, przyczyniają się do rozwoju naszej wiedzy, prawda, o wszechświecie.
Pana chcę zapytać teraz o grawitację. Dlaczego ona naukowcom sprawia tyle trudności?
No, bo grawitacja po pierwsze jest oparta na podłożem grawitacji jest geometria wszechświata, geometria. No a geometria to jest coś, co rządzi wszystkim, prawda? W związku z tym grawitacja dotyka wszystkiego, prawda? Także to jest taki ogólnofilozoficzny jak gdyby aspekt. Bardziej taki konkretny to jest taki, że równania pola grawitacyjnego są równania Einsteina, to są równania nieliniowe, no bardzo skomplikowane w istocie.
Pytam o to dlatego, że no, grawitacja wydaje się być czymś tak oczywistym, czymś tak bliskim, jest przez nas świadomie w zasadzie jedynym oddziaływaniem, jakie wyczuwamy. Te wszystkie na poziomie jądra atomowego, no to jest trochę abstrakcja. Grawitację wystarczy, że źle postawimy kubek i on spadnie i się potłucze, no i mówimy grawitacja. A z drugiej strony tam te wszystkie rzeczy są doskonale opisane i zrozumiałe. Z grawitacją mamy cały czas kłopot.
Otóż my grawitację rozumiemy bardzo dobrze w ujęciu na takim poziomie klasycznym, jako teorię klasyczną, bo ona w ten sposób się przede wszystkim objawia. Ale ponieważ każda teoria fizyczna, każde pole fizyczne ma swój aspekt kwantowy, tak przynajmniej do tej pory było i wydaje się, że to jest rzeczywiście ogólna cecha, której możemy się spodziewać, że pole grawitacyjne także ją wykazuje. W związku z tym powinna powstać kwantowa teoria pola grawitacyjnego i to zadanie było przedmiotem bardzo wielu prób, wielu fizyków, teoretyków i jak do tej pory, no trzeba powiedzieć, bez powodzenia. To znaczy można znaleźć pracę pod tytułem Kwantowa teoria grawitacji, ale zdaniem większości fizyków żadna z tych prób nie zakończyła się powodzeniem. W związku z tym budowa takiej kwantowej teorii grawitacji jest no, otwartym i ważnym chyba problemem, który oczekuje na rozwiązanie. Tego nie rozumiemy i być może, że zbudowanie takiej kwantowej teorii grawitacji być może, że otworzy właśnie nowe ścieżki do poznania Wszechświata.
A na czym polega problem? Mamy za wolne komputery, żeby to liczyły? Brakuje nam eksperymentów?
No nie, to brakuje pojęć, dobrych pojęć. Bo wszystko się robi tak, no, dobrze funkcjonuje, dobrze działa elektrodynamika kwantowa, prawda? Która się stosuje do atomów, do cząsteczek. I wszyscy próbują tę kwantową teorię grawitacji zbudować na wzór elektrodynamiki, no ale te teorie są zupełnie inne, prawda? Elektrodynamika jest liniowa, grawitacja jest nieliniowa, no i grawitacja właśnie z tym, że jest oparta na tensorze metrycznym, bardziej jak gdyby wymaga bardziej wyrafinowanych narzędzi niż kwantowanie elektrodynamiki. I do tej pory, mimo licznych prób, moim zdaniem tych takich właściwych narzędzi się nie udało znaleźć. I to, no jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne.
Na tym i zęby, i ołówki podobno połamał sam Einstein.
Sam Einstein, ale on może nie był tak bardzo jeszcze kompetentny, powiedzmy, w kwantowaniu teorii pola, bo on jednak klasycznie to rozumiał. Natomiast później próbowali to ludzie, którzy mieli osiągnięcia, powiedzmy, w kwantowej elektrodynamice, byli już specjalistami w kwantowej teorii pola, ale to się no, nikomu się nie udało w sposób zadowalający tego zrobić. No może trzeba powiedzieć, że trochę to jest tak, że zwykle jak się buduje nową teorię, to jakieś są potrzeby czy odniesienia do obserwacji czy do doświadczeń, a w tym wypadku nie ma żadnego doświadczenia, żadnej obserwacji, która by wskazywała na potrzebę uwzględnienia kwantowych efektów pola grawitacyjnego.
Czyli mówimy o złapaniu grawitona.
Tak, tego absolutnie nie ma czegoś takiego.
Czy gdybyśmy zrozumieli grawitację od początku do końca, nie tylko w tym rozumieniu klasycznym, o którym Pan mówił, ale też tym kwantowym, czy to znaczy, że moglibyśmy pozbierać te wszystkie oddziaływania i mielibyśmy szansę stworzenia teorii wszystkiego, takiej wielkiej unifikacji, zapisania całego wszechświata w jednym wzorze?
Nie, ja uważam, że to by nie pomogło wcale. Taka kwantowa teoria grawitacji by nie pomogła. Tutaj potrzebne jest coś, idea, pojęcie, pomysł zupełnie nowy i jeszcze trudniejszy niż kwantowanie grawitacji.
Czy pan sobie może wyobrazić taki moment, w którym rzeczywiście wszystko już będziemy wiedzieli?
No, może być, że nie bardzo i mam nadzieję, że to w każdym razie za mojego życia na pewno nic takiego nie nastąpi. I ja nigdy nie myślałem o tym, żeby zrezygnować, powiedzmy, ze studiowania fizyki czy zajmowania się fizyką, dlatego że już wszystko zostało zrobione. Nie. Ja jakoś mam taki otwarty, prawda, pogląd na rozwój nauki. Uważam, że jest... No, że wszechświat jest tak bogaty, że jeszcze jest tak wiele do zrobienia, no, że nie ma obawy, że to się szybko skończy, że to w ogóle się skończy jakoś.
Bardzo panu dziękuję.